Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Anglicanorum Cetibus, taki tytuł nosi opublikowana dziś konstytucja apostolska regulująca powrót Anglikanów do jedności z Rzymem.
Migracja ma sprzyjać solidarności, wskazał papież uczestnikom Kongresu Duszpasterstwa Migrantów.
Niemcy obchodzą 20-lecie obalenia muru berlińskiego.
9 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
W Watykanie opublikowano dziś zapowiedzianą już wcześniej konstytucję apostolską Benedykta XVI, regulującą status byłych Anglikanów, którzy postanowili przejść na katolicyzm. Do konstytucji zostały też dołączone normy uzupełniające kongregacji nauki wiary. Dokument nosi łaciński tytuł Anglicanorum Cetibus, czyli o grupach Anglikanów. O nich bowiem pisze Benedykt XVI w pierwszym zdaniu dokumentu, stwierdzając, że pod wpływem Ducha Świętego wielokrotnie i usilnie prosili oni w ostatnim czasie o przyjęcie do pełnej jedności z Kościołem katolickim. Następca Piotra, któremu Pan Jezus polecił być gwarantem jedności episkopatu i strzec powszechnej jedności wszystkich kościołów, nie mógł odmówić niezbędnych środków do realizacji tego świętego pragnienia, napisał Benedykt XVI.
Z prawnego punktu widzenia konstytucja zapewnia środki, które pozwolą z jednej strony zachować byłym Anglikanom ich tożsamość, a zarazem w pełni być członkami Kościoła katolickiego, mówi ksiądz profesor Gianfranco Ghirlanda, rektor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, a jednocześnie konsultor Kongregacji Nauki Wiary, której podlegać będą ordynariaty dla byłych Anglikanów.
Z jednej strony wymaga się, by owe grupy, które stają się częścią Kościoła katolickiego, zachowały własną tradycję duchową, liturgiczną i duszpasterską, ponieważ tradycje te postrzega się jako wartość, ubogacenie dla Kościoła katolickiego. Z drugiej strony byli Anglikanie otrzymują bogactwo Kościoła rzymskiego. Zarazem jednak konstytucja apostolska przewiduje różne rozwiązania prawne, które mają zapobiec temu, by te grupy nie tworzyły Kościoła w Kościele, czyli by zintegrowały się z życiem Kościoła katolickiego przy zachowaniu swojej specyfiki. Zdecydowano się na ordynariaty personalne, ponieważ jest to struktura dość elastyczna. I nie jest też całkiem nowa, istnieją już ordynariaty wojskowe. Jeśli chodzi o celibat, to święcenia byłych żonatych kapłanów anglikańskich nie są niczym nowym. Rozporządzenie w tej sprawie wydał już Jan Paweł II. Regułą ogólną zawsze pozostanie celibat, jednakże dopuszcza się, że w szczególnych przypadkach w oparciu o obiektywne kryteria, które zostaną jeszcze ustalone i w miarę potrzeb ordynariusz będzie mógł poprosić o wyświęcenie mężczyzn żonatych. Jest to jednak postrzegane jako wyjątek. Regułą pozostanie celibat.
Konkretnym wyrazem nawiązania do dziedzictwa anglikańskiego będzie fakt, że kapłani należący do ordynariatów anglikańskich będą mogli sprawować Eucharystię i inne sakramenty zarówno w obrządku rzymskim, jak i według ksiąg tradycji anglikańskiej zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską. Papieski dokument zachęca też księży ordynariatu do podejmowania wspólnych inicjatyw duszpasterskich z kapłanami miejscowych diecezji.
Jeśli chodzi o żonatych biskupów anglikańskich, którzy przejdą na katolicyzm, będą mogli oni przyjąć jedynie święcenia kapłańskie. Jednakże, jak czytamy w normach uzupełniających, mogą oni stać na czele ordynariatu. Ponadto, bez względu na to, czy zostaną ustanowieni ordynariuszami personalnymi, będą mogli być zapraszani na spotkania konferencji episkopatu, gdzie będzie im przysługiwał taki sam status jak biskupom emerytom. Byli biskupi anglikańscy będą też mogli poprosić Stolicę Apostolską o możliwość dalszego używania insygniów biskupich.
Anglikanie pragnący przyjęcia do pełnej komunii ze Stolicą Apostolską mogą teraz dokładnie zapoznać się z normami w tym względzie. Stwierdzają to angielscy biskupi zarówno ze strony katolickiej, jak też anglikańskiej, komentując publikację Anglicanorum Cetibus. Przewodniczący katolickiej konferencji Episkopatu Anglii i Walii, arcybiskup Westminsteru, Vincent Nichols, dodaje, że nowa konstytucja apostolska jest odpowiedzią na prośby Anglikanów i byłych Anglikanów z całego świata, nie tylko z Wielkiej Brytanii.
Przewodniczący tamtejszej anglikańskiej Rady do Spraw Jedności Chrześcijan, biskup Christopher Hill, potwierdza fakt takich próśb ze strony tak jednostek, jak i grup Anglikanów na całym świecie. Podkreśla jednak, że watykańska odpowiedź dla nich nie odwróci Kościoła Anglii od kontynuowania swej misji we własnych parafiach i diecezjach w całym kraju, ani też od dawnego już zaangażowania na rzecz jedności wszystkich kościołów, łącznie z katolickim.
Kościół zachęca do otwarcia serc na migrantów i ich rodziny, wiedząc, że nie są tylko problemem, ale zasobem, który trzeba umieć docenić. Przypomniał o tym papież, spotykając się z uczestnikami rozpoczętego dziś Światowego Kongresu Duszpasterstwa Migrantów i Uchodźców na temat odpowiedź na zjawiska migracyjne w dobie globalizacji. Zorganizowała go Papieska Rada do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Choć zjawisko migracji od samego początku towarzyszy dziejom ludzkości, nigdy dotąd nie przybrało tak wielkiego znaczenia jak obecnie. Dotyczy niemal wszystkich krajów świata. Miliony ludzi w każdym wieku często są wprost zmuszone do emigracji, by móc przeżyć, a nie tylko by polepszyć warunki życia, zwrócił uwagę Benedykt XVI.
Światowy kryzys ekonomiczny wiąże się z ogromnym wzrostem bezrobocia. Wielu zmuszonych porzucić rodzinne ziemie, gotowych jest podjąć pracę w warunkach uwłaczających ludzkiej godności, z trudem włączając się w społeczeństwa odmienne językiem, kulturą i ustrojem. Dziś liczni migranci opuszczają swe kraje w ucieczce przed warunkami po ludzku nieznośnymi, jednak nie spotykają się z przyjęciem, jakiego oczekiwali. Trzeba rozważyć konsekwencje społeczeństwa opartego na rozwoju tylko materialnym. Rzeczywisty rozwój musi być integralny. Niemożliwy jest bez spotkania narodów, dialogu kultur i respektowania uzasadnionych różnic. Jak więc w tej perspektywie nie uznać obecnego zjawiska migracji za sprzyjające zrozumieniu między ludami oraz pokojowi i rozwojowi każdego narodu? Migracja zachęca do uwypuklenia jedności rodziny ludzkiej, gościnności, miłości bliźniego. Wymaga to jednak codziennego dzielenia się, współuczestnictwa i troski o innych, zwłaszcza potrzebujących.
Zakończyła się wizyta arcybiskupa Claudio Marii Cellego na Kubie. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu spotkał się nie tylko z episkopatem oraz wiernymi, ale także z przedstawicielami władz odpowiedzialnymi za komunikację społeczną. Arcybiskup Celli zabiegał o, jak to określił, normalniejszy dostęp Kościoła do mediów. Chodzi o to, by obecność katolickiego głosu w środkach przekazu miała charakter regularny, a nie jak do tej pory okazjonalny. Gość z Watykanu wyjaśnił przy tym dziennikarzom, że działał nie tylko w interesie lokalnego kościoła, ale także szerzej na rzecz liberalizacji polityki medialnej na wyspie. Dotyczy to m.in. dostępu do umieszczanych w sieci krytycznych blogów, jak najbardziej znany Generation Y, cenzurowany przez kubańskie władze.
Skutków restrykcji polityki informacyjnej reżimu Castro doświadczył zresztą i sam przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu. O jego wizycie na Kubie konsekwentnie milczały miejscowe media, choć całe wydarzenie z uwagą śledzili zagraniczni dziennikarze. To mnie zaskoczyło, oznajmił agencji ANSA arcybiskup Celli. Nie dlatego, że chodzi o moją osobę, ale dlatego, że katolickie społeczeństwo Kuby mogło być zainteresowane moją wizytą. A jeśli nie mówi o tym prasa, to kto ma to zrobić? Mimo wszystko ocenił on pozytywnie swoją misję, mając nadzieję, że przyczyni się ona do postępu, gdy chodzi o obecność kubańskiego kościoła w sferze publicznej, choć nie otrzymał w tym względzie żadnej konkretnej odpowiedzi ze strony władz.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W Berlinie trwają uroczystości upamiętniające obalenie przed 20 laty muru berlińskiego. Rozpoczęły się one dziś rano nabożeństwem ekumenicznym w ewangelickim kościele Getsemani, centralnym miejscu modlitw o jedność i wyzwolenie, w którym jesienią 1989 roku gromadziła się NRD-owska opozycja. W nabożeństwie wzięli udział m.in. przewodniczący niemieckiego episkopatu arcybiskup Robert Zollitsch, przewodnicząca kościoła ewangelickiego w Niemczech Margot Kessmann oraz prezydent i kanclerz Niemiec.
Zdaniem kanclerz Merkel kościoły odegrały znaczącą rolę w obaleniu muru, ponieważ dawały schronienie i były miejscem wolności słowa. Z kolei arcybiskup Colicz wezwał do konsekwentnego burzenia murów zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Obalenie muru berlińskiego, a także przypadająca dziś rocznica Nocy Kryształowej, czyli pogromu Żydów w hitlerowskich Niemczech, są według arcybiskupa Colicza przestrogą, że mury między ludźmi nigdy nie rozwiązują problemów. Przewodniczący niemieckiego episkopatu podkreślił też wielki wkład papieża Polaka w obalenie komunizmu. Dzień wcześniej o wielkiej roli papieża Jana Pawła II wspomnieli polscy i niemieccy biskupi podczas wspólnej mszy świętej w berlińskiej katedrze. Arcybiskup Berlina kardynał Georg Sterczyński stwierdził, że słowa "otwórzcie drzwi Chrystusowi" wypowiedziane przez papieża w dniu rozpoczęcia jego pontyfikatu okazały się tak obfite w skutki, że nikt się tego nie spodziewał. Podobnie wypowiedział się metropolita szczecińsko-kamieński arcybiskup Andrzej Dzięga. Kulminacją berlińskich uroczystości będzie dziś wieczorem upadek ponad dwumetrowych kostek domina ustawionych na linii dawnego muru w centrum miasta. Pierwszą z sylwetką Jana Pawła II, wizerunkiem okrągłego stołu i gdańskim pomnikiem poległych stoczniowców przewróci Lech Wałęsa. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
W Brukseli rozpoczęło się trzecie europejsko-rosyjskie forum odbywające się pod hasłem Jedna Europa od Atlantyku do Oceanu Spokojnego. Marzenia czy możliwości? Do uczestników spotkania list z pozdrowieniami wystosował patriarcha Cyryl. Wezwał w nim narody europejskie do tworzenia wzajemnych relacji w oparciu o wartości chrześcijańskie.
Przed Europą stoją poważne wyzwania utraty swojej cywilizacyjnej kultury i tożsamości. W tej nieprostej sytuacji ważną rolę odegrają projekty stworzenia nowego paradygmatu międzynarodowych i międzycywilizacyjnych kontaktów, napisał w swym liście patriarcha moskiewski. Zgodnie z jego słowami, podstawą takich projektów powinny być zasady równouprawnienia i równości wschodniej i zachodniej części europejskiego świata, historycznie wzajemnie uzupełniających się. Wspólna tradycja chrześcijańska, umiejętność dialogu, gotowość do współdziałania mogą stać się mechanizmami zbliżenia. Należy odejść od stereotypów, od narzucania ideologicznej jednobiegunowości i wynieść do rangi najwyższych wartości wiarę i wspólny duchowy testament, stwierdził patriarcha Cyryl. Wsłuchując się w słowa patriarchy Cyryla, wyraźnie słyszy się echo słów papieża Jana Pawła II, mówiącego o wspólnych korzeniach wschodu i zachodu Europy, które porównał do dwóch płuc ducha europejskiego. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
W Saragosie zakończył się czwarty Międzynarodowy Kongres Pro-Life. W końcowej deklaracji spotkania przedstawiciele krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń obrony życia domagają się rezygnacji z praktyk aborcyjnych, eugenicznych, eutanazyjnych czy jakiejkolwiek manipulacji ludzkim życiem.
Dokument skierowany jest do rządów, władz ustawodawczych, przywódców politycznych i religijnych, obrońców praw człowieka, organizacji cywilnych i rodzin. Najgorszą rzeczą, jaka może przydarzyć się matce, to dobrowolne zabicie własnego dziecka, czytamy w deklaracji. Do chwili obecnej w krajach, które uznały aborcję za legalną, zginęło ponad 800 milionów dzieci w wyniku zabiegu. Jest to przestępstwo zranionej ludzkości, które ze względu na jego liczbę i objętość powinno nazywać się od chwili obecnej mega ludobójstwem. Autorzy deklaracji domagają się programów, które umacniałyby rodzinę, uszanowania życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci oraz uznania osobowości prawnej każdej ludzkiej istoty od pierwszej chwili jej istnienia. Sygnatariusze deklaracji zobowiązują się także do promocji programów, które ukażą pełną prawdę o syndromie poaborcyjnym, wsparcia adopcji oraz publicznego demaskowania funkcjonariuszy publicznych i polityków, którzy naruszają podstawowe prawo do życia. Ponadto zobowiązują się do tworzenia partii, które dbałyby o ludzkie życie. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.